Tu Radio Kraków Kultura.
Dziś moimi i Państwa gośćmi są pani Lidia Matynian, dyrygent chóru chłopięcego i dziewczęcego Filharmonii Krakowskiej. Dzień dobry.
Witam Państwa, dzień dobry.
Pani Dobromiła Lebiecka, artystka chóru. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz pan Piotr Piwko, chórmistrz, dyrygent chóru mieszanego Filharmonii Krakowskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szanowni Państwo, no, tradycją stało się już, że krótko po powitaniu Nowego Roku w Filharmonii Krakowskiej rozbrzmiewa muzyka gospel w wykonaniu chóru mieszanego instytucji. Dlaczego muzyką gospel witają Państwo Nowy Rok, pani Piotr?
No, myślę, że to jest taki gatunek muzyki, który wszystkich podnosi bardzo na duchu, porywa do nawet tańca i bardzo świetnie się wpisuje w ten czas radosny, jaki teraz właśnie mamy.
Kogo usłyszymy dziś i jutro w krakowskiej instytucji?
Będzie śpiewał, wystąpi Big John Whitfield, bardzo sympatyczny skądinąd artysta. A my, jako chór filharmoniczny, będziemy mu towarzyszyć w jego utworach. Będziemy robić to churalne tło, acz bardzo istotne, myślę, i pięknie dobarwiające całość. Ale też będziemy mieli swoje cztery utwory samodzielne.
Artysta Big John Whitfield powiedział, zapowiadając i zapraszając wszystkich melomanów do Filharmonii Krakowskiej na dzisiejsze i jutrzejsze spotkanie z jego muzyką, takie słowa. Usłyszymy stare piosenki zagrane na nowo w stylu afroamerykańskich, na których wychowałem się w Ameryce. No i u boku artysty staną nasi krakowscy artyści, a chór mieszany Filharmonii Krakowskiej, prócz monumentalnych dzieł oratoryjnych, ma także w repertuarze opery czy utwory o charakterze popularnym. No więc jak będzie przebiegać to spotkanie chóru mieszanego z muzyką gospel? Czy to spore wyzwanie dla artystów?
Cudownie i żywiołowo zapewne, bo spotka się duch chrześcijański w zupełnie innej, takiej spontanicznej odsłonie i myślę, że bardzo dobrze sprostamy temu zadaniu, już nie cofniemy się przed niczym, bo tak jak pani wspomniała, rzeczywiście ten nasz repertuar jest szeroki, bardzo bogaty i wykonujemy praktycznie każdy gatunek muzyczny, więc myślę, że dzisiaj staniemy na wysokości zadania i pootwieramy nasze gardła, tak jak to nam demonstrował wczoraj chociażby na próbie John. No musimy wyjść poza taką naszą strefę komfortu, pewną zachowawczość i troszeczkę tutaj poszaleć, poruszać się, poklaskać, zaprezentować troszeczkę inną technikę wokalną niż tą, którą prezentujemy na naszych zwyczajowych filharmonicznych
koncertach. Tak, musimy łamać pewne konwencje.
Tak, absolutnie. No więc
o to spotkanie celowo Państwa zapytałam. A jakie są techniki wykonywania muzyki gospel?
To znaczy, to jest bardzo w ogóle żywiołowy śpiew i wykonawstwo, ale oczywiście to znaczy, to jest tak, że, bo zależy o co zapytamy. Najpierw może od strony technicznej takiej, mianowicie my też mamy nuty w tej muzyce. Tutaj mamy dosyć precyzyjnie zapisane, wszystko jest zapisane i tutaj akurat poruszamy się standardowo, ale trzeba tutaj od razu już wziąć pewne poprawki pod uwagę, bo jest to zapis nutowy, który po pierwsze jest dla nas, dla chóru, jest to pewien główny odcinek, motyw, szkic. Może nie szkic, jest to precyzyjnie zapisane, ale to jest jakiś fragment, który później w trakcie przebiegu utworu jest w odpowiednich miejscach i momentach powtarzany. Czasami tylko w pewnym odcinku, czasami w całości i trzeba tutaj wiedzieć, kiedy mamy co śpiewać i do jakiego momentu, gdzie coś powtarzamy, kiedy już nie, skąd przechodzimy w inne miejsce. To są takie rzeczy, które może w klasycznym zapisie nutowym, w klasycznej muzyce nie występują. To jest jedna rzecz, a jeżeli chodzi o... i jeszcze też, jeśli chodzi o ten zapis, to też troszeczkę musimy uwzględnić w ogóle styl tej muzyki, który ma w sobie ten charakter i ten taki feeling, który już nie jest do zapisania w notacji klasycznej. I wszyscy, którzy tę muzykę wykonują, wiedzą o tym, więc ten taki ortodoksyjny zapis, on nam daje, jest naszym przewodnikiem, ale my musimy w to troszeczkę wejść własną, można powiedzieć, duszą, która jest w tej muzyce potrzebna, a więc troszeczkę zmodyfikować rytmiczne wykonanie tego szkieletu, tego szkicu, troszeczkę to lekko zmodyfikować. To jest taki feeling, którego już się nie da zapisać. No tak, tu się gdzieś się przytrzymuje pewne nuty, niektóre się opóźnia, niektóre się przyspiesza. W zapisie to jest wszystko regularne, a śpiewa się już niekoniecznie regularnie. No to takie strony techniczne, a wokalne...
Troszeczkę musimy poswingować rzeczywiście.
Poswingować właściwie tak. Może
wiesz, ta muzyka w ogóle jakby taką najważniejszą sprawą to jest rytmika. To jest rzeczywiście rytmika i to jest element wiodący w tej muzyce. I rzeczywiście trzeba zrobić coś takiego, co nie jest zapisane do końca stricte w tych nutkach, ale właśnie coś opóźnić, coś przyspieszyć. Staramy się za tym nadążyć oczywiście. No i druga sprawa, rzeczywiście tak jak Piotr wspomniał, trzeba zachować czujność, ponieważ to też jest, to jest niesamowicie żywiołowe. Opiera się też na fragmentach improwizacyjnych i trzeba cały czas tutaj podskórnie pulsować razem z bandem, któremu towarzyszymy i po prostu mieć uszy dobrze nastrojone.
To czekamy w takim razie na to spotkanie. Zapraszamy. I na to brzmienie muzyki gospel, które no właśnie usłyszymy już dziś i jutro w Filharmonii Krakowskiej. Pani Lidio, a w czym tkwi potęga śpiewu zbiorowego, pani zdanie?
Och, jakie ciężkie pytanie. A właściwie proste. No właśnie w tej wspólnocie. No po prostu właśnie o to w tym wszystkim chodzi, bo w chórze, szczególnie w chórach amatorskich, w których są ludzie, którzy po prostu pragną tego śpiewania, to ta nić wiążąca ich jest najistotniejsza. Bo oni chcą się uczyć, bo ich nikt nie zmusza, bo się nawiązują przyjaźnie, czasami małżeństwa, taka normalna, naturalna, ludzka natura tam wychodzi. Wspólne spędzanie rozmaitych uroczystości. I to wszystko jest niezwykle ważna, istotna rzecz. Natomiast w zespołach zawodowych, no to już jest trochę inaczej, prawda? Jest to pewnego rodzaju praca, co nie znaczy, że ludzie nie są ze sobą związani, absolutnie. Ja sama śpiewałam kiedyś i w Słowiankach, i w chórze organum, będąc jeszcze na studiach. I te wszystkie przyjaźnie i znajomości trwają do dziś, chociaż minęło tyle lat.
Doktor habilitowana Agnieszka Franków-Żelazny, chórmistrzyni i dyrygentka, dyrektorka artystyczna Chóru Narodowego Forum Muzyki, powiedziała tak: niezwykłością śpiewu zbiorowego jest to, że można tworzyć współbrzmienia. Wtedy człowiek czuje, że bez niego to by inaczej brzmiało i że jest istotna cząstką tej konstelacji. Dlatego chce się do tego wracać. Wręcz tęskni się za śpiewem churalnym od próby do
Święta,
próby.
Święta, to prawda. Agnieszka Franków-Żelazna jest fantastycznym chórmistrzem. Wielokrotnie miałam okazję obserwować jej działania. Nawet niedawno była w Krakowie. Wiem, że też będzie miała koncert z naszym chórem.
Tak, w lutym będziemy mieli koncert.
I to jest, osoba, która oprócz tego, że jest muzykiem, to jest jeszcze biologiem z wykształcenia. Ona ma jakby takie inne patrzenie. No, śpiewaczką. Fantastycznie śpiewa, fantastycznie tłumaczy wszystko. Studenci właściwie ostatnio byli pod wielkim wrażeniem i wiele godzin rozmawialiśmy potem na ten temat. No, dla mnie to ona jest guru. polskiego chórmistrzostwa w tej chwili.
A czy państwa zdaniem ludzie wciąż głodni są muzyki, takiego wspólnego śpiewania? Bo doskonale wiemy, że historia zresztą to też pokazuje, że wspólne wykonywanie utworu od zawsze łączyło ludzi przy różnego rodzaju kryzysach choćby, prawda? No więc czy to wciąż jest zauważalne państwa zdaniem?
Tak, uważam, że tak. Tylko może jest tak, że nie, że może jest więcej osób, które nie zdają sobie z tego sprawy, że jest taka możliwość i można takiej frajdy, że tak się wyrażę, doświadczyć w życiu. Mhm. Dlatego, że jest wiele bodźców, wiele możliwości działania, spędzania czasu, wiele możliwości aktywności. Kiedyś może był węższy zakres takich sytuacji i nagle, nie wiem, udanie się na próbę chóru. Ktoś mógł zaproponować, wiesz, mamy chór, przyjdź. To było może takie bardzo oczywiste, dostępne i nie trzeba było dużo czasu, żeby zdecydować się. A dzisiaj przy tej ilości różnych propozycji, jakie nam życie oferuje, to chyba to może powodować, że nawet wielu ludzi nie skosztowało tego i nie wie o tym, że to jest taka znakomita sprawa. Ale wiem to z życia i też z doświadczenia, które płynie z tego, że prowadzę chór amatorski już od wielu, wielu lat, że kto tam się pojawia, to zostaje, bo odkrywa po prostu nową, wspaniałą dla siebie przygodę. No bo to jest, tak jak właśnie powiedziała Agnieszka Franków-Żelazny, że to jest, ta radość wynika z tego, że jest się świadomym, że się tworzy coś, bez mojego udziału już to będzie brzmiało inaczej. Zespołowa działalność, każdy tworzy, dodaje swoją cegłę, bez niej ta budowla nie będzie stała. To jest przecież wielka satysfakcja.
Ale mogliśmy też podczas pandemii choćby obserwować taki zryw narodowościowy i tę chęć do wspólnego śpiewania. Myślę tutaj choćby o Adamie Sztabie, który swojej najnowszej aranżacji zmotywował bodajże chyba 720 osób do wspólnego wykonania utworu. Oczywiście wszystko za sprawą internetu mogliśmy później oglądać. No więc to pokazało, że pandemia, czyli pewien kryzys społeczny, zbliża nas, tak jak kiedyś wykonywano Bogu Rodzice na polach bitwy, to tak w tym przypadku śpiewamy, bo chcemy, bo to nas właśnie łączy i spaja. I takie jest też zadanie chóru, nie tyle amatorskiego, co zawodowego, żeby spajać, łączyć, nawiązywać te relacje, o których wspomniała pani Lidia, ale też, żeby się uczyć, no bo chyba to jest ideą nadrzędną.
No, poznawanie utworów to jest jakby odkrywanie nowych przestrzeni, prawda? Jakaś nowa książka. Ja z perspektywy mojego chóru dziecięcego, który prowadzę już przecież ponad 30 lat, wiem, że im trudniej, tym ciekawiej. Takie utwory, które jakby nie niosą problemu, to nie sprawiają dzieciom przyjemności. Właściwie to jest zadziwiające, prawda? Dużo łatwiej jest zaśpiewać, że tam idę na jagódki, czy tam blaskotek na płotek, czy cokolwiek innego. Chociaż Moniuszko zrobił takiego blaskotka w kanonie, że nie każdy potrafiłby sobie z nim poradzić. No ale wracając do tego właśnie, że ten każdy chórzysta ma też ambicje swoje i chce, prawda? Żeby było wspaniale i żeby wszystkim się podobało i żeby to nie były jakieś takie proste, obojętne, jakieś takie. Chociaż właściwie każdy utwór, prawda, jest wartościowy. No, ale wiadomo, że lepiej się śpiewa Britena.
To w takim razie o tę kwestię techniczną państwa już podpytam. Skoro podkreśla pani tę indywidualność i osobowość każdego z chórzystów, członków chóru, czy to dziecięcego, czy mieszanego, to jak stworzyć całość, jak stworzyć chór, który będzie miał swój styl, który będzie podążał swoją ścieżką?
To znaczy tak, myślę, że to jest, w moim odczuciu wiele zależy od tego, kto tym chórem się opiekuje i od jego wyobrażeń, oczekiwań i potrzeb. Więc mogę właściwie powiedzieć teraz raczej za siebie. Jeżeli o mnie chodzi, to dla mnie, uświadomiłem sobie to już jakiś czas temu, że Najważniejsze dla mnie jest brzmienie i estetyka brzmienia, estetyka dźwięku. To jest coś, co determinuje całą resztę. Jestem na tym punkcie jakoś bardzo wyczulony i chyba tak miałem od zawsze, od dziecka. Nawet teraz sobie tak przypominam, od pierwszych lat edukacji muzycznej. Dźwięk. Żeby był piękny, nośny, ale przede wszystkim piękny, estetycznie zachęcający. I wszystkie pozostałe elementy i aspekty są w dalszej kolejności i albo są z tym powiązane i z tego wynikają, albo po prostu dla mnie osobiście są dopiero gdzieś dalej. Ale chór przede wszystkim dla mnie powinien brzmieć niezwykle spójnie, monolitycznie. Mhm. I to jest chyba takie credo.
Pani Lidio?
No trudno się nie zgodzić, prawda? Oczywiście kwestia dźwięku i kwestia jego jakości może doprowadzić też do tego, że chórmistrz będzie miał ciągły stres i głębokie niezadowolenie ze swojej działalności, a nie zawsze ma na to wpływ. Mówię oczywiście nie o chórze zawodowym w tej chwili, tylko właśnie o chórach amatorskich. Szczególnie w chórach seniorów, gdzie prawda, jest ta chęć ogromna śpiewu ludzkiego, gdzie ludzie mający po 90 lat, którzy śpiewali w jakimś zespole od zawsze, oni dalej chcą śpiewać, nie zawsze im się to udaje. I taki młody chórmistrz, bo mówię tu w kontekście wielu studentów, wielu absolwentów kierunku chórmistrzowskiego, prowadzi takie zespoły. W Krakowie nawet nie wiem, czy pani wie i czy państwo w ogóle, którzy nas słuchają, wiedzą, że tych chórów senioralnych jest naprawdę mnóstwo. No i tu jest pewien problem. Ja osobiście mam inny zupełnie problem, bo ja uważam, że najpiękniejszym głosem dziecięcym to jest głos chłopięcy. I no nie ma nic piękniejszego. Szczególnie w tych rejestrach takich gwizdkowych, tam wysoko, przepięknie. Zresztą wykorzystywali to kompozytorzy od wieków do współczesności. Łącznie przecież z naszym profesorem Pendereckim w jego wszystkich tam dziełach, w których chłopięcy bierze udział. No i w tej chwili sytuacja na rynku, że tak powiem, angażowania dzieci jest taka, że tych chłopców po prostu jest mało. No i w związku z tym doangażowane zostały dziewczynki, które zawsze chcą śpiewać. Ale nie jest to nasza tylko bolączka, bo w zeszłym roku na koncercie w wiedeńskim noworocznym również widziałam w chórze, słynnym chłopięcym chórze z Wiednia, widziałam dziewczynki nawet, pierwsze nawet weszły na scenę, więc byłam w szoku. No jakkolwiek, w każdym razie właśnie to brzmienie. Mhm. Zupełnie inne. Tego się nie da. Nie, to jest w ogóle niemożliwe, żeby uzyskać takie brzmienie, jak już są dziewczynki w zespole. Więc ja, żeby tak trochę zakłamać rzeczywistość, robię tak, że staram się tych dziewczynek nie dawać do pierwszego głosu, tylko żeby w pierwszym głosie byli chłopcy, którzy nadadzą to brzmienie, ale to też już jest coraz trudniejsze.
To oddajmy głos jeszcze artystce choralnej, która jest z nami w studiu, pani Dobromiło. Czy śpiewanie w chórze kształtuje indywidualność, czy być może ją hamuje?
Czy kształtuje indywidualność? To znaczy, może ja powiem, jak to wygląda rzeczywiście od strony tutaj zza pulpitu. Tutaj państwo dyrygenci się wypowiedzieli. My jesteśmy, tak jak orkiestra, jesteśmy instrumentami. Każdy z nas dysponuje innym. Ciemniejszym, jaśniejszym, mniejszym, większym, różne rejestry. I chodzi o to, żeby potem wszystkie te instrumenty zabrzmiały spójnie. Dyrygent, zadaniem dyrygenta jest powiedzieć nam, czego od nas oczekuje, co chciałby uzyskać, a my robimy wszystko, żeby go zadowolić brzmieniowo, tak? I co? My jesteśmy zbiorem indywidualności. Myślę, że to działa w dwie strony. Tak jak każdy z nas daje coś dla wspólnego brzmienia, tak myślę, że w drugą stronę też czerpiemy dla siebie pewną chociażby, nie wiem, doświadczenie, praktykę. No tak bym to ujęła.
Panie Piotrze, to w takiej sytuacji, słuchając tego, co przed momentem usłyszeliśmy, jakimi kryteriami należy kierować się, wybierając repertuar chóru, tak aby praca w chórze przyniosła jak najlepszy efekt?
Czy ja akurat myślę, że w przypadku chóru zawodowego jest tak, że chór taki jest w stanie i powinien śpiewać wszystko. Wszystko, co dobre w muzyce, co wartościowe. Tutaj bym już nie robił jakichś osobnych selekcji. Owszem, trzeba raczej myśleć o tym, żeby układać sobie kalendarz koncertowy, repertuarowy w sposób przemyślany, żeby też nie może uniknąć nadmiernej zmiany nagłej stylistyki, czy na przykład takiej sytuacji, że trzeba na jednej próbie poruszać się w bardzo różnych stylach od, nie wiem, od muzyki, od Mozarta po Pendereckiego, czy, bo to czasami na dłuższą metę, czasami to troszeczkę jest takie dyskomfortowe, może być, dla chóru, ale to są takie niuanse, to są szczegóły. Generalnie chór zawodowy, myślę, powinien śpiewać wszystko, co dobre.
A jakie metody pracy stosuje dyrygent? Znów pozwolę sobie zacytować pewne słowa. Pani Lidia się uśmiecha, więc zaraz panią wywołam do tablicy. Słowa dyrygenta Arkadiusza Kaczyńskiego państwu teraz zacytuję. Powiedział on tak: najważniejsze, odnosił się co prawda do amatorskich zespołów, ale wspominał tymi słowami pewną swoją myśl. Najważniejsze w amatorskich zespołach chóralnych jest to, że śpiew ma być przyjemnością i wyrażać radość. Zadowolenie członków zespołu chóralnego będzie możliwe tylko wówczas, gdy uda się dyrygentowi tak pracować, by nie zniweczyć naturalnych odruchów i odczuć śpiewaka związanych z życiem codziennym, nie zahamować jego emocjonalności i głębokiego temperamentu, nie tworzyć poza fizjologicznych, sztucznych i zamiennych technik prowadzących w konsekwencji do różnorodnych uszkodzeń aparatu głosu, rozwijać wszystkie praczynności zgodnie z prawami fizjologii i psychologii człowieka, integrować je dla całego procesu śpiewaczego. Więc sporo tutaj technik już i metod padło. Pani Lidio, po jakie pani sięga?
Jeśli chodzi o dzieci, to moje zawsze pierwsze słowo jest takie, że nie ma demokracji w zespole, że ja jestem tutaj despotką i oni muszą to zaakceptować. Inaczej bym sobie nie dała rady. No, mamy do czynienia z żywiołem. Natomiast też kiedyś śpiewałam w chórze mieszanym filharmonii. Takie były moje początki. I wydaje mi się, że taki młody człowiek, który przychodzi do dużego chóru mieszanego, jest świeżo zatrudniony, to jest pewnego rodzaju fascynacja. I on jakby widzi w tym swoim przywódcy, czyli w chórmistrzu, Boga w pewnym sensie, prawda? Mówię o młodych ludziach, którzy nie mają doświadczenia, którzy dopiero pierwszy raz stykają się. Dla niego też jest to wszystko nowe, prawda? Pierwszy koncert z orkiestrą, zupełnie inne słyszenie, prawda? My gdzieś tam z tyłu, tu przede mną Puzon gra, ja nic nie wiem, co się dzieje. Wierzę w tego dyrygenta, który musi mi pokazać, bo ja nic nie słyszę. No bo to trzeba sobie z tego zdać sprawę, że to są takie zupełnie nowe doświadczenia dla osób, które nigdy nie występowały z wielką na przykład orkiestrą symfoniczną. Więc to wszystkiego się uczymy. A naszym przywódcą jest nasz chórmistrz, który nam wszystko powie. Masz zrobić to, masz się zachować tak, masz tak i tak dalej, i tak dalej. Ale jeszcze chciałam na sekundę wrócić, jeśli mogę, do tego poprzedniego pani pytania, bo wydaje mi się, że żeby to dzieło, które wykonujemy, obojętne co to jest, miało jakby przeniosło się na słuchaczy, żeby oni wszyscy poczuli to samo, co my czujemy, mam nadzieję, wykonując, że nam chodzą ciarki po plecach albo mamy jakieś takie poczucie spełnienia, to ten dyrygent musi zmotywować, musi być to porozumienie. Jak człowiek jest, wykonawca jest obojętny albo dyrygent nie zainspiruje, to wtedy to nie działa. I wtedy może być najlepszy chór i najlepszy dyrygent, ale nie ma wspólnej chemii. To jest tak jak w miłości. Po prostu my musimy razem budować, musimy razem to wszystko przeżyć. No, taka prawda.
Panie Piotrze, czy zatem chór mistrz to przywódca, jak powiedziała pani Lidia? Inspirator, czy być może nauczyciel?
Wszystko.
No właśnie, chyba jednak ideałem byłoby, gdyby był wszystkim. To tym, o czym pani powiedziała, żeby był też nauczycielem. Każdy, kto prowadzi zespół, to jednak wtedy to ma sens, jeżeli on jeszcze może czegoś nauczyć. Bo to nie jest tak oczywiście, że członkowie zespołu, chóru czy orkiestry są, nie wiem, czegoś nie wiedzą, że są niewykształceni, wręcz przeciwnie. Oczywiście, to nie na tym to polega, tylko że ktoś właśnie inspiruje do tego, żeby coś odkryć w sposób inny, albo żeby tak zrobić, żeby to było skuteczne. Ja pamiętam, jak ktoś mi kiedyś powiedział, kiedy Simon Rattle został szefem berlińskich filharmoników, czyli powiedzmy sobie, że to jest przecież orkiestra no, jedna z najsłynniejszych na świecie. I tam grają naprawdę ludzie, którzy już wszystko, można powiedzieć, wiedzą. Najlepsi z najlepszych, a on został ich szefem i podobno ktoś tam mówił, że oni powiedzieli, że oni ciągle się jeszcze od niego uczą. Niesamowite sformułowanie, tak? Mm-hmm. Są zachwyceni nim, że ciągle się jeszcze od niego czegoś uczą. Mm-hmm. No wiadomo, tak jak w życiu, uczymy się do końca.
Pani Dobromiło, czy zatem relacja artysty chóru, a chór mistrza porównywalna jest do relacji mistrz-uczeń, czy właściwie uczeń-mistrz, idąc tą kolejnością?
Myślę, że tak, oczywiście. Nie tylko z chór mistrzem, ponieważ jakby ten wstępny etap prób rzeczywiście pracujemy z chórmistrzem, z Piotrem, natomiast potem przychodzi dyrygent, który prowadzi koncert i to też jest coś innego, coś nowego i przychodzi kolejny jakby nauczyciel, nasz kolejny mistrz. Tak, myślę, że od każdego można i należy i ciągle czerpać i się uczyć i doskonalić i też zachowywać czujność.
Pani Lidio, a jaka jest rola chóru jako szkoły śpiewu, a jaka jako szkoły muzyki? Czy to w ogóle można rozgraniczać?
No chyba nie bardzo. To znaczy, nie każdy ma predyspozycję do śpiewu takiego już wyższych lotów, prawda? Mówię o dzieciach w tej chwili, prawda? Zresztą o studentach również. Nie wszyscy mają w sobie tą chęć śpiewu, chociaż niektórzy chcieliby i tak być dyrygentami. No, nie zawsze to działa. Natomiast co niesie za sobą samo śpiewanie, jeśli chodzi o rozwój muzyczny? No, zdecydowanie jest to po prostu działalność poznawcza. No, tak jak mówiłam, nowe utwory. Ludzie uczą się biegłego czytania nut lub czy korzystania z nut przy pomocy, tak jak, bo przecież dzieci nie znają nut, większość, czy w amatorskich chórach, bo tak skupiam się trochę na dzieciach, ale to jest jak gdyby tak dość podobnie. No, w tej chwili są metody rozmaite, te nagrania, które się wysyła, MIDI nagrane, ale to jest w ogóle, ja jestem wrogiem, przeciwnikiem, chociaż sama w ekstremalnych sytuacjach muszę to zastosować, ale to jest bezduszne i okropne i dźwiękowo w ogóle nie pobudza wyobraźni, a trzeba pamiętać, że nasz aparat głosowy to nie jest mechanizm jakiś tam, prawda, metalowa, jakaś tam sztabka, która się przekręca cały czas tak samo, tylko my każdą nutę inaczej śpiewamy. Zależnie od emocjonalności, prawda, od przebiegu. To wszystko zapamiętuje nasz mózg i to no, nie wolno się uczyć z komputera. To jest moje zdanie. Natomiast jeszcze a propos tego rozwoju muzycznego, to zdecydowanie uważam, że właśnie ten moment, kiedy człowiek powiedzmy, śpiewa w zespole, potem się spotyka w jakimś takim, podczas wykonania z instrumentami, powoduje rozwój, no bo poznaje instrumenty, prawda? Niektórzy widzą po raz pierwszy w życiu falę, martenota, to nawet niektórzy nie wiedzą w ogóle, że istnieje taki instrument, prawda? Dopóki chór zawodowy też nie zaśpiewa Honeggera. Mhm. No więc jak gdyby, czy lira korbowa, prawda, która wystąpi podczas koncertu. Tak, wystąpi, tak, czy tak, nie wystąpi? Tak. Wystąpi, tak?
Tak.
No, bo będzie grał Joachim Menzel, mistrz świata w lirze korbowej. No i oczywiście fantastyczny pianista jazzowy, kompozytor. Jakby jeszcze nawiążę też do takiej sytuacji, gdzie mamy nuty w przypadku zespołu zawodowego mamy nuty, które nie są obrazem całego utworu. Jest to tylko wyciąg chóralny. Czasami jest z akompaniamentem, prawda, spisanym w fortepianie. Rzadko kiedy śpiewamy z partytur, no bo ze względu chociażby na ciężar materiału nutowego, który trzeba trzymać w rękach. Ale wiem, że są osoby, i zresztą sama też tak robiłam, które na próby przynosiły partyturę, żeby móc śledzić, co się dzieje też w tych momentach, kiedy nawet nie śpiewam, albo w całości. To też jest nauka o muzyce, nauka o kompozytorach przy okazji, prawda? To wszystko jest bardzo sprawa indywidualna. Jak ktoś chce się uczyć, to ma ogromne pole do działania. Mhm. A nawiązując jeszcze na sekundę do moich dzieci, to tylko chcę powiedzieć, że większość z nich, którzy przyszli do zespołu, to albo po jakimś czasie podjęła naukę w szkole muzycznej, albo wylądowała po skończeniu śpiewania u mnie ze względu na mutację, czy już na wiek, przeszli do chórów rozmaitych i nawet do chóru społecznego, który teraz jest w Filharmonii, który zrzesza już chyba ze 100 osób i śpiewają. Także to fantastyczna sprawa.
Panie Piotrze, w przypadku chórów zawodowych ten wątek edukacyjny schodzi na drugi plan. Na pierwszy wysuwa się technika, szlifowanie tych umiejętności artystycznych chórzystów.
Nie wiem, jakoś nie widzę tego w ten sposób, żeby to rozdzielać. To idzie w parze. I cały czas poznajemy nową literaturę muzyczną, a poza tym nawet na znanych utworach można się uczyć nowych rzeczy. Też i nowej techniki. To jednak cały czas jest nieustanny rozwój, myślę, wielokierunkowy. I to jest najpiękniejsze, jeżeli tak się to rzeczywiście dzieje u każdego.
Pani Dobromiło, czy mówiąc o śpiewaniu w chórze, należy podkreślać też terapeutyczną rolę chóru?
Nie wiem, czy to jest pytanie skierowane do właściwej osoby, ponieważ to jest mój zawód. Ja śpiewam w chórze profesjonalnym, jest to mój zawód. Ja przychodzę do pracy, lubię swoją pracę, wykonuję ją z ogromną przyjemnością. Tylko czy nazwałabym to terapią? Chyba nie.
Pani Lidio?
A mnie się wydaje, że to jest terapia, przynajmniej dla mnie. Bo miałam w swoim życiu kilka takich momentów, gdzie naprawdę było, no, miałam tak zwane dołki, ale w momencie, kiedy wchodziłam na próbę, to wszystko znikało. Na te 2 godziny, czy na 3, jakby czas, zupełnie inna czasoprzestrzeń. Także, no, a ze względu na chóry amatorskie, tak jak mówię, czy dziecięce, to zdecydowanie. Trzeba pamiętać, że śpiewanie jest bardzo pomaga w wyleczeniu jąkania. Przecież jest cała masa nawet aktorów i śpiewaków, którzy rozpoczynali swoje życie z tą właśnie okropną wadą. I właśnie, zresztą mam takiego chłopczyka też w zespole, który ma z tym problem, a w śpiewaniu go nie ma.
Czyli można byłoby zakończyć już naszą rozmowę tą właśnie puentą, że warto śpiewać w chórze, czy amatorskim, czy społecznym, czy pójść może już tą ścieżką zawodową, jak w przypadku pani Dobromiły. Szanowni Państwo, za chwilę próba generalna, próba już ostatnia przed dzisiejszym koncertem. Panie Piotrze, jaki jest plan na tę próbę?
Plan jest taki, że musimy zacząć ją soundcheckiem tak zwanym, czyli najpierw musimy nagłośnić chór, bo dzisiaj śpiewamy z Towarzyszeniem Bendu. Sam Big John Whitfield też będzie miał, śpiewał przed mikrofon i to wszystko, żeby zbalansować dobrze, żeby wszystko było dobrze słyszalne, musimy to omikrofonować nieco i najpierw o 9 zaczynamy tę część, żeby dobrze się omikrofonować, że tak się wyrażę. Potem krótka przerwa i potem próba generalna.
No to już państwa nie zatrzymuję, bo wiem, że państwo muszą biec do Filharmonii Krakowskiej, by się dobrze do tych koncertów najbliższych i dzisiejszego, i jutrzejszego przygotować. A moimi i państwa gośćmi byli dziś pani Lidia Matynian, dyrygent chóru chłopięcego i dziewczęcego Filharmonii Krakowskiej, pani Dobromiła Lebiecka, artysta chóru oraz pan Piotr Piwko, chórmistrz, dyrygent chóru mieszanego Filharmonii Krakowskiej. Szanowni państwo, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Tu Radio Kraków Kultura.